Ostatnim razem mówiłem troszeczkę o chatce Dawida, przybytku Dawida, jakkolwiek to nie nazwiemy, jak słowo inaczej mówi. Mówi o tym, co ten Dawid, wspaniały człowiek, wyprawiał. Chociaż był taki bardzo podobny do każdego z nas. Dlaczego ten Dawid, zastanawialiście się, było powiedziane przez samego Boga o nim, że jest według serca Bożego? Każdy zapewne z nas tutaj chciałby być według serca Bożego. Amen? Wiecie, to jest naprawdę moje pragnienie, żeby być nazwanym: synu, jesteś według serca mojego. Jakie to jest wspaniałe świadectwo, które sam Bóg daje o tobie, o każdego z nas. Ale powiem wam wspaniałą rzecz. Ty możesz stać się taki. Ja nie mówię, że jesteś, bo do tego dążymy. Ale każdy z nas może stać się takim właśnie mężem według serca Bożego. Chatka Dawida. Bardzo mi się to podoba, sformułowanie. Jest to taki namiot, w którym Dawid spotykał się sam na sam. Gdy gwiazdy wieczorami świeciły mocno, on szukał tam Pana. Wiecie, on nie znalazł Boga w gwiazdach. On znalazł Boga w sobie. Bo Bóg przyznał się do niego. I dzisiaj ty i ja możemy być takimi Dawidami. A wiecie dlaczego? Bo Słowo Boże w Dziejach Apostolskich mówi o tym, że Bóg, ten nasz Stwórca, odbuduje przybytek Dawida. Odbuduje. Czyli twoją i moją relację osobistą z Bogiem. Czy masz taką relację? To jest niesamowite, naprawdę. Gdy Mojżesz też wychodził i zabił Egipcjanina, a później tam pobił kogoś jeszcze, już myślał, że będzie tym mężem, który wyprowadzi Izrael z Egiptu, a tutaj Bóg na 40 lat go oddziela. I też, co dziwnego, idzie na pustynię i 40 lat pasie owce. Tak jak Dawid. I później ten sam Bóg go nazywa najpokorniejszy ze wszystkich. Najpokorniejszy. Zobaczcie, co jest tym czynnikiem, w którym Bóg tak jakby przyznaje się do danego człowieka. Jest doświadczenie na pewno. Bo Dawid nie miał tylko tam spotkań, wiecie, z Bogiem cały czas i odpływał, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli. On walczył z lwami, walczył z niedźwiedziami, z jakimiś innymi drapieżnikami. On, wiecie, pustynia to jest pustynia, to nie jest tak. Szukał pastwisk dla swojej czody. I to samo Mojżesz czynił. Ale na pewno tym czynnikiem, ważnym czynnikiem jest czas. Zgodzicie się? Czas jest bardzo ważnym czynnikiem, w którym dopiero ty i ja możemy być nazywani mąż według serca Bożego albo najpokorniejszy sługa. Najpokorniejszy sługa. I dlatego nie dziw się, że Bóg czasami, może wczoraj, a może tydzień temu powiedział ci takie ważne słowo, że będziesz takim ważnym człowiekiem, że będziesz sprawował takie wspaniałe dzieło dla Boga. A to się już ciągnie rok, dwa, trzy. Jak myślicie, dlaczego? Bo On chce zbudować w tobie przybytek. Bo On chce w tobie zbudować przybytek, a przeważnie zawsze przychodzi coś już wtedy, kiedy już jesteśmy tak bardzo zniechęceni. Czy wytrzymamy, czy przekroczymy tę granicę? Zniechęceniem przychodzi wtedy. Jak wytrwasz? Wiecie, tu jest słowo Pana. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Kto wytrwa do końca, a te końce ustala Bóg, nie my, na szczęście. Różne są końce w naszym życiu. Żeby się coś rozpoczęło, to musi się coś skończyć. Zgadzacie się z tym? To są pory i czasy. Przybytek Pan. Dzisiaj też powiemy chwilę na temat Dawida. Ale na temat Dawida, który były dwa domy. O, może tak zacznę. Były dwa domy. Był dom Saula, który został namaszczony na króla, i był drugi dom Dawida. O powołaniu, o namaszczeniu Dawida żeśmy już troszeczkę ostatnim czasem powiedzieli, że to był młodzieniec, który miał około 13 lat, 14 prawdopodobnie, gdy został pierwszy raz namaszczony na króla. Młodzieniec. To jest młodzieniec. Każdy niech sobie przypomni, co robił w czasie, gdy miał 13-14 lat. W tym okresie czasu to mało kto z nas w kościele jest już. A jeżeli już jest, to gdzieś tam bunt, takie rzeczy zaczynają być. I w tym okresie czasu Samuel namaszcza go na króla. Upłynęło później 7 czy 7,5 roku gdzieś i został on namaszczony na króla i został już królem dla Judy. Czyli miał gdzieś około 22 lata. 22,5, tak mówią historycy. I dopiero mając 30 lat został namaszczony i został królem nad całym Izraelem. Czyli ktoś by powiedział, no, piękna kariera. Ale dlaczego Pan się do niego przyznał? Spróbujcie porównać właśnie dom Saula i dom Dawida. Zobaczcie, Saul też chodził do przybytku. Jako król, a wcześniej jako mąż, chodził do przybytku, spotykał się z Panem, a tutaj nagle Bóg mówi: nie chcę cię już. Miałeś być taki, a zrobiłeś takie rzeczy. I on nie pokutuje, tylko usprawiedliwia się przed Bogiem i mówi, że a, takie ładne były te sztuki bydła. Takie dorodne. Chciałem złożyć tobie na ofiarę. Wspaniały cel. Nie słuchał. Nie słuchał Boga. Gdy prześledzilibyście całe rządzenie Saula jako króla, tam było to na zasadzie rozkazu. Idź, uczyń to. Idź, to zrób. Wojsko jego czyniło to na zasadzie rozkazu. Ale gdy prześledzicie całe rządy Dawida, było inaczej. Było inaczej. Gdyż Dawid, ten właśnie mąż Boży, stworzył inny poziom, inne wartości dla tych wszystkich ludzi, których rządził. Inny, na zasadzie właśnie zaufania i takiej miłości, byśmy powiedzieli, jednym względem drugiego. Dziwna historia, bo Dawid zostaje namaszczony i później zwycięża tego nieszczęśnika Goliata. I później pewne niewiasty idą i wołają, i śpiewają wspaniały hymn. Saul zwyciężył 1000. Tylko, że tam było pewne małe ale. Ale Dawid 10 000. I co w Saulu wystąpiło? Zazdrość. Powiem wam szczerze, w dzisiejszych czasach wśród tych kościołów, które są w Polsce, na całym świecie, są też dwa domy. Są też dwa przybytki. Słuchajcie mnie uważnie. Chociaż Dawid nigdy nie podniósł, powiedział, gdy miał takie nawet sposobności, gdy Saul go prześladował, w kilku miejscach mógł odebrać mu życie, ale on powiedział do swoich sług, do swoich rycerzy, nie, ja nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Czyli u Dawida były zasady. Zasady bardzo ważne. Skoro Saul był królem i był namazany przez Pana, niechaj nie ode mnie się ta rzecz stanie. Panie, jeśli Ty będziesz chciał, to królestwo, to upadnie. Ale ja nie przykładam do tego ręki. Zobaczcie, przez całe życie Dawid, mimo wszystkich tych rzeczy, błogosławił. Błogosławił dom Saula. Błogosławił, nawet później na końcu powiedziałem, pamiętacie ten przykład, gdy miał Saul jeszcze tego syna, który gdzieś, gdy był mały, upadł, okazał wielką swoją łaskę do niego i później on jadł nawet przy stole Dawida. Pamiętacie te wszystkie rzeczy, które okazywał Dawid, tak wielką łaskę dla tego domu? Pamiętacie, gdy przybiega młodzieniec, przybiega do Dawida i mówi: Saul, twój wróg i jego synowie zginęli. Ktoś by powiedział, no, nareszcie. Tak? Zobaczcie. Dlaczego on się tak bardzo podobał Bogu? Dlaczego Dawid tak bardzo się podobał Bogu? A Dawid wtedy gorzko zapłakał nad swoim wrogiem? I dlatego wtedy, właśnie w takich momentach, Dawida serce było tak bardzo zbliżone do serca Bożego. I nawet tego posłańca, który z wielką radością przybiegł, że jego wróg nie żyje, stracił. Bo on się przyłożył jeszcze do końca śmierci i Saula, i Jonatana. Dwa domy. Jeden dom, w którym sprawujemy te same obrządki, te same rzeczy, ciągle przychodzimy, ale w tym wszystkim czegoś brakuje. Do takiego domu należał Saul. Ja już to trochę parafrazuję. A Dawid stwarza gdzieś tam na pustyni nowy dom, nowy przybytek dla Pana, przybytek serca, ja to nazywam. I to właśnie, taki przybytek dzisiaj Bóg chce odnowić. On chce odbudować poprzez nas. Bo wszelkie pismo, które jest zapisane w Starym Testamencie, jest dla naszego dobra, dla naszego zbudowania, dla naszego ćwiczenia, karcenia. Wszelkie pismo. I wszystko, co zapisane zostało w Izraelu, jest dla nas, żebyśmy dobre życie wiedli. I taki przybytek. I te domy dzisiaj, zauważcie. Dom Saula, który już nie chce wchodzić w nowe rzeczy. Żyje tak, by przebudzeniem, jakimś wielkim przebudzeniem, które się działo gdzieś tam, coś tam się działo w przeszłości. I oni żyją tym, co nasi ojcowie przeżyli. Tam było to. A powstaje nowy przybytek Dawida, który mówi: dzisiaj! Dzisiaj otrzymałem objawienie. A więc co? Przechodzę z tego miejsca do nowego miejsca. I idzie. I to się Bogu podoba. On słyszy. Indywidualnie słyszy każdy głos od swojego Boga. Nie głos, co mówił Mojżesz, który mówił rzeczywiście dobre rzeczy. Nie głos, co później mówi Jozue i inni prorocy, ale on słyszy głos dzisiaj. I dlatego przybytek Dawida powinien być w dwóch filarach. Jeden to jest Słowo Boże, które jest taki amen, niezmienne, Stary i Nowy Testament. A drugie to jest właśnie objawienie Boga. A Saul zostaje tylko w tym, co było kiedyś coś zrobione. I zobaczcie, wśród Saulów, kościołów dzisiejszego domu powstaje zazdrość czasami. O, tym się powodzi. O, ja tylko dostałem 1000. A tamten dostał 10 000. Jak to może być? I wtedy dopuszczony jest zły duch. Zauważcie. Zły duch został dopuszczony do Saula, który mógł uczynić tak wielkie spustoszenie w jego życiu. I wtedy już Saulowi nie pomaga nic, chociaż był przy nim bardzo blisko prorok Samuel. Inni mężowie, chociaż sam uczęszczał do świątyni. Ale coś tu w Saulu nie zagrało. Nie było już serca. Nie było tej intymnej relacji, tego słyszenia Boga w każdym czasie, w każdej chwili. I wtedy Saul tak jakby odstąpił od Boga. Wtedy Saul odstąpił od Boga. I dzisiaj to samo może być. Skupmy się teraz jeszcze chwilę. Jak Dawid stworzył, tak jakby zorganizował swoją drużynę. Ludzi bardzo podobnych do nas. Szczególnie, gdy ci ludzie przyszli do niego, gdy uciekał przed Saulem. Przyszli tacy dziwni ludzie. Jest napisane o nich, że to oni byli takimi zagubionymi ludźmi. Tacy nie mogli znaleźć swojego miejsca. Przyszli do niego, jest napisane, do jaskini. Dokładnie się nazywa to Abdullam. Powiem szczerze, przyszli do niego trudni ludzie. Bardzo trudni. Ale ten Dawid nie odrzucił ich. Ten Dawid zadawał takie 3 pytania. I chciałbym, Kościele, żebyście wy dzisiaj usłyszeli te pytania, które zadawał Dawid. Każdemu trudnemu człowiekowi. Kto z nas nie jest trudny? Jesteśmy, jacy jesteśmy i przychodzimy. Tak szczerze powiedziawszy, dlaczego tu przychodzimy? Bo jesteśmy trudni. Dlatego, że potrzebujemy krzyża. Ofiary Jezusa Chrystusa. Jeden z nas zrobił to, drugi tamto zrobił. I tacy właśnie trudni ludzie przyszli do Dawida i powiedzieli do niego, jesteśmy. I Dawid zadaje takie pytania. Duchu Święty, ja Cię teraz proszę, żebyś w nasze serca spojrzał i zapytał się, po co my tutaj przychodzimy. I zbadał nasze serca. Trzy pytania. Pierwsze z nich to jest takie. I tych wszystkich trudnych ludzi zadawał pytanie. Czy przyszedłeś w pokojowych zamiarach? Jest to pytanie, czy ty masz czyste motywacje i chcesz mi służyć? Chcesz, żebyśmy wspólnie, razem wypełnili wizję Bożą? Jezus miał jakby troszeczkę uproszczoną rzecz, bo On wiedział i widział serce. On też bardzo trudnych ludzi, byśmy powiedzieli, powołał. Tych pierwszych swoich. Trudni. Naprawdę trudni ludzie. Według wzorca człowieka. Ale według wzorca Bożego nie byli to trudni ludzie. Czy przyszedłeś w pokojowych zamiarach? Pamiętacie takiego męża Bożego? Bożego. Na początku był Boży, a później odszedł od Boga. To był wielki wojownik, pomocnik Dawida, Joab. Pamiętacie z historii trochę o nim? Co to był za mąż? Joab też przyszedł do Dawida. Był wielkim, mocarnym człowiekiem. Nie będę czytał jego wyczynów, które uczynił. Ale jednym z wyczynów jego życia, gdy Dawid zgrzeszył z żoną Uriasza i miał iść do Uriasza, to poszedł Joab, wysłał Joaba. I Joab, gdyby był prawdziwym przyjacielem Dawida, to by powiedział, nie rób tego, nie rób tego. A Joab wykonał rozkaz i Uriasz zginął. Zobaczcie, jaka chytrość tego planu. W tym wszystkim, wiecie, w tej chytrości, które zostało tam użyte i wykonane przez Dawida, Joaba i później przez cudzysłowie okoliczności, że Uriasza wysłano później na pierwszą linię wroga i tam była prawie stuprocentowa pewność, że zginie. I co? Wtedy można nawet jakieś tam ordery dawać. Wysłałem go na śmierć, a później order dać. Ohyda, nie? Tak dzisiaj się też dzieje. I Joab nie posłuchał go. Nie to, że Joab nie posłuchał. Joab nie zrobił czegoś, co powinien powstrzymać Dawida. I ten Joab był wielkim, ale zdradził później Dawida. Zdradził, odszedł do Saula. Także różni mężowie mogą być w pewnym gronie. I dlatego tu mówię, czy twoja motywacja jest szczera? Czy twoja motywacja jest szczera? Czy przychodzisz w pokojowych zamiarach? Zadał drugie pytanie. Czy przyszedłeś, aby mi pomóc? Czy przyszliśmy do tego kościoła chociażby, żeby pomóc pastorowi? Zadam szczere pytanie. Który wziął tą wizję i prowadzi? Czy przyszliśmy w pokojowych zamiarach? A może przyszliśmy w jakiejś własnej, aby promować siebie, aby w tym wszystkim jakieś swoje wizje uwolnić, w tym, żeby kogoś zrzucić, aby... Jak się kogoś zrzuca, no to jest, ja chcę wyjść wyżej. Takie pytania zadawał właśnie Dawid swoim ludziom. I oni odpowiadali tak. I na końcu było trzecie, najtrudniejsze pytanie. Dawid wiedział, co to jest serce. On wiedział, co to jest serce. Czy twoje serce jest połączone z moim sercem? To dosłowne znaczenie jest, czy będziesz ze mną w przymierzu? Czy będziesz ze mną w przymierzu? My często nie zdajemy sobie z tego sprawy, co to jest przymierze, gdy zawieramy. Myślimy, że to okej, ja powiem tak, ona powie tak. To też jest pewien rodzaj przymierza. Małżeństwo jest wzorcem przymierza. Ale co to? Po jakimś czasie odwidzi mi się. Powiem nie. Dawid wiedział. Przymierze serca. On wiedział, co to jest za przymierze. On jakby założył przymierze z samym Bogiem. Gdy przeczytamy sobie jakiekolwiek psalmy jego, to tam jest pokazane, jakie ważne przymierze on zawarł ze swoim Bogiem. I takie przymierze on zawierał ze swoimi znajomymi, z tymi, którzy przychodzili do niego, z tymi trudnymi ludźmi. Jeśli komuś się nie podobały te pytania, miał prawo odejść. Czy ty, jak myślicie, to było fair? Okej. Okay. Nie chcesz? Masz prawo. Okej? Okay? Odchodzisz? Nie ma. Ale jeśli chcesz, abyśmy jakąś wizję spełnili, to mówisz okej. Okay. Przyjmuję te warunki. I wielu tych mężów, którzy przyjęli te warunki takiego przymierza z Dawidem, wielką rzecz uczynili. Powiem wam co. Zdobyli królestwo. Zdobyli królestwo. I dzisiaj Bóg do każdego z nas mówi, zadaję ci te trzy pytania. I wtedy każdy z nas, gdy przyłączy się do jednego dzieła, do jednej wizji, możemy zdobyć wspólnie razem jedno królestwo. Kochani, jesteśmy drużyną Jezusa. Jesteśmy w mniejszym znaczeniu, jesteśmy drużyną dla naszego też pastora. Taka jest prawda, bo idziemy w tej jednej wizji, o której znamy, jaka jest napisana w tym kościele. To jest ważne. To jest ważne. Co przeszkodziło jeszcze Saulowi? Czy pamiętacie to wydarzenie, kiedy Saul walczył z Filistynczykami, on ciągle walczył. Ciągle były wojny tam z Filistynczykami. I w pierwszym kronik, tam w którejś rozdziale jest napisane, że walczyli też z Jebuzejczykami. I Saul nie zwyciężył ich. Pozwolił im, Jebuzejczykom, mieszkać, powiem wam gdzie, na Syjonie. To była twierdza w środku Jeruzalem, na samym szczycie. I tam mieszkali Jebuzejczycy. Saul był z pokolenia jakiego? Beniamina. I właśnie Beniaminici mieli zwyciężyć Jebuzejczyków. Nie zwyciężyli, pozwolili im tam mieszkać, na samej górze. Zobaczcie, w środku mieszka wróg, a wokoło w Jeruzalemie mieszkają Izraelici. A jak jest w twoim życiu dzisiaj? Czy masz w swoim życiu twierdzę Jebuzejczyka? Wiecie, my możemy walczyć, chodzić z Bogiem, a w środku może sobie mieszkać spokojnie jakiś Jebuzejczyk. To może być różna sprawa, różne rzeczy. Na przykład kocham pieniądze, fajny Jebuzejczyk, nie? Tak mieszka we mnie, jest coś fantastycznego, jak on tak mieszka sobie, ja mu pozwalam żyć, ja chodzę do kościoła, nawet czasami dam dziesięciny, rozumiecie? On mieszka we mnie. I on mi tak bardzo przeszkadza. Ale ja się nie rozprawiam z nim. Saul się nie rozprawił z nimi. Nagle przychodzi Dawid, osiąga królestwo, zdobywa królestwo, wyzwycięża nagle Filistynczyków po kilku wojnach, po kilku bitwach, z którymi Saul nie mógł zwyciężyć. Dlaczego zwycięża? Bo on ma przybytek. On ma chatkę, w której się spotyka z Bogiem. Mówi, Panie Boże, mam wyruszyć przeciwko? Pan mówi, wyrusz. I Dawid wyrusza, zwycięża. Panie, czy ja mam zostać, czy wyruszyć? Pan mówi, zostań. On słyszy. On wie. A Saul nie pyta się Pana. Ktoś tam u wróg jest, a komuś się zachciało walczyć, no to mówimy, no idziemy do walki. I idą. Bez danego rozkazu. Chciałbym, żebyś to zdefiniował dla siebie. Jak bardzo bezpiecznie jest, gdy ty masz tą chatkę Dawida. Ten przybytek Dawida, w którym możesz się zapytać, Panie, mam iść tu? A Pan mówi, idź. Panie, czy mam tam nie iść? On mówi, nie idź. I słyszysz. Czy rozumiecie, o czym mówię? Ale jeżeli pozwolimy jakiemuś danemu Jebuzejczykowi mieszkać w nas, w środku, w centrum naszego przybytku, to jak myślicie? Bóg mieszka w sercu, a tu mieszka obok Jebuzejczyk. Czy on to poprze? Bóg? Będzie chciał, żebyśmy najpierw tą twierdzę zdobyli. Ja zauważyłem, że wielu ludzi, wielu chrześcijan wśród nas także są i byli i będą prawdopodobnie, że najpierw to oni zabierają się o walkę na przykład. O, jest konferencja, to jedziemy wszyscy. I tam co mówione? A, będziemy zdobywać miasta. I oni zdobywają miasta. A wracają pobici później? Bo wiecie, najpierw trzeba wziąć odpowiedzialność. A dopiero wtedy otrzymujesz autorytet. Najpierw jest odpowiedzialność, jak myślicie, za co? Za naszą rodzinę. Może najpierw nawet za samego siebie. A później za rodzinę. Później możliwe, że za jakiś krąg ludzi, który Bóg nam daje. Później dopiero za miasto. Później dopiero jakieś. A później za jakieś zwierzchności, o które pisze święty Paweł. To jest wszystko biblijne. Ale ten Jebuzejczyk dalej mieszka w nas, kochani. Jeżeli będzie mieszkał w tobie duch pornografii i będzie mieszkał w tobie jakieś... On zniszczy w ciebie. On z czasem wybuchnie z ciebie. Mówię szczególnie tutaj o mężczyznach. On wybuchnie z ciebie. Nagle w takim miejscu, puk, puk, kto tam? Diabeł jestem, przychodzę do ciebie, a ty nagle mówisz, ale ja jestem na konferencji. I co z tego? On ma, mieszka w tobie Jebuzejczyk. I on ma prawo, diabeł, do ciebie wtedy i zapuka w najmniej spodziewanym miejscu, w którym ty myślisz, że on przyjdzie. Nawet wtedy, kiedy podnosisz ręce i uwielbiasz Boga, stanie przed tobą piękna młoda dziewczyna i co? I gorzesz. I płoniesz. I wtedy diabeł ma dostęp do ciebie, bo nie zniszczyłeś tego Jebuzejczyka. A Dawid co zrobił? Pierwsze co zrobił, gdy został królem. Wyruszamy przeciwko Jebuzejczykom. Pierwsze co zrobił. Idziemy walczyć z Jebuzejczykami, zniszczymy tą twierdzę. I ta twierdza została zniszczona, Jebuzejczycy wybici i dopiero wtedy Pan tam stworzył Syjon. Dzięki Dawidowi, bo on wiedział, że jeżeli taka twierdza będzie wśród nas, to oni nas mogą. Kiedyś mówiłem o tym koniu trojańskim, pamiętacie? Jeżeli wróg wejdzie od środka z nas, jesteśmy ugotowani. Jesteśmy naprawdę zwyciężeni przez niego, bo śpisz sobie, nagle przychodzi wróg i niszczy ciebie. Mówisz, jak to? Panie, tyle rzeczy czynię dla ciebie. Panie, tyle rzeczy działam dla ciebie. A ty pozwoliłeś na to? Tak. Powiem wam szczerze. Bóg pozwala na takie coś. Bo to, że mam w sobie Jebuzejczyka, jakkolwiek go nazwiesz dzisiaj, ty wiesz, kto to jest? Ja nie wiem. Ja wiem, co jest we mnie. Jeżeli ty pozwalasz na to, to ty musisz zwyciężyć go, bo Jezus Chrystus dał nam taki autorytet. Amen? To nie Bóg zrobi. Jest powiedziane, że my pracujemy, ale powinniśmy współpracować z Bogiem. A to jest różnica. Czasami możesz się zarobić na śmierć dla Boga. I nic ci to nie pomoże, bo miłości w tym nie ma. Nie ma tej chatki Dawida, właśnie takiego intymnego spotkania z Bogiem. I wtedy właśnie jest wielkie rozczarowanie. Panie, czy żeśmy w Twoim imieniu? A on powie, nie znam was. Powiem ci, dam ci szczerą radę, że z tym Jebuzyjczykiem musisz się ty rozprawić. Nie rozprawi się tutaj pastor, nie rozprawią się grupa wstawiennicza, oni mogą tylko wspomóc cię w tym dziele. Ale ty otrzymałeś autorytet i wy cokolwiek, jak myślicie, gdy czytamy Ewangelię Marka, 16 rozdział, przeczytajmy sobie. Na zakończenie właśnie Ewangelii Marka, 16 rozdział, Jest napisane tak, 16 werset. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Tym, którzy uwierzyli. Kto z was uwierzył? Zapewne kryje się jakiś podstęp w moim pytaniu. Którzy uwierzyli w imieniu moim, demony wyganiać będą. Jebuzejczyków wyganiać będą. Zgadzasz się z tym? A więc, kochany, do dzieła. W imieniu Jezusa Chrystusa stań w swoim życiu i powiedz. Nazwij to po imieniu. I w imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź ze mnie. Bo taką moc. Zobaczcie, mało tego. W imieniu Twoim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Dalej, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kochani, dla kogo to jest? Dla tych, którzy uwierzyli. Podnieśliśmy ręce i myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy ludźmi wierzącymi, bo przyznajemy się do tego Boga. Chwyć to. Aby żaden już Jebuzejczyk nie niszczył. Nie niszczył cię od środka. Ale wszystko to wypłynie tylko wtedy, kiedy właśnie będziesz miał tą chatkę Dawida, którą odbuduje Pan, nie ty. Pan odbuduje, ale ty tylko powiesz, Panie, tak. O tak, Panie, o tak. Śpiewaliśmy. Jak to ładnie śpiewać, o tak. Jeszcze 10 razy zaśpiewamy, o tak. A Pan przychodzi i mówi coś, a my mówimy, o nie. Idź tam, a tam, o nie. Zrób to, a to, o nie. A w niedzielę się spotkamy i śpiewam, o tak, Panie. Czy to jest szczere? Mówię też o siebie. Musimy o tym pamiętać. Węże brać będą. Choćby coś trującego wypili. Nic im nie będzie. Wiem, że diabeł tak fajnie podchodzi czasami chrześcijan i mówi, to nie ma tego w najstarszych manuskryptach. Ach, to fajnie. Niektórzy chrześcijanie mówią, oj, to fajnie, jesteśmy zwolnieni z tego. Nie, w innych miejscach jest wiele miejsc takich, w których Jezus mówił, że to będziecie czynić. To będziecie robić, bo ja wam daję taką moc. Moc płynąca właśnie z krzyża to jest taka moc. Nie ma innej mocy. To jest moc, która spływa z tego krzyża Jezusa Chrystusa, który daje każdemu z nas. Nie twoja moc, ale Jezusa Chrystusa. On umarł za ciebie i za mnie. Amen. I masz tą moc, jeżeli właśnie będziesz miał ten przybytek Dawida, tą chatkę, taką intymną chatkę spotkania z Bogiem. Bo Pan powiedział, odbuduję. A jeżeli odbuduję, to chcę odbudować to w Tobie i we mnie. Abyśmy my stworzyli później tą drużynę Dawidową, tą drużynę, jakkolwiek ją nazwiemy, ale łączącą nas w jedności, w sile, w potędze. Będziemy i szli, i walczyli. Później, gdy zwyciężymy tych Jebuzejczyków, idziemy dalej walczyć. Oni idą. Dawid mówi, och, jak bardzo serce moje chce się napić tej wody, która tam jest wśród moich wrogów. Zgłasza się dwóch ochotników z jego otoczenia. My pójdziemy. Poszli. Narażali swoje życie dla Niego. bo jemu się zachciało bić, ktoś by powiedział. I oni co? Poszli, przynieśli mu wody. Przynieśli mu wody. Zobaczcie, jak kochali swojego Pana. A on, gdy spojrzał, oprzytomniał. Mówi, przenigdy tej wody nie będę pił. I wylał ją. Oni narażali życie za mnie, a ja będę ją pił? Jakże wielkich rzeczy oni później dokonali, gdy zwyciężyli tych Jebuzyjczyków. Jakże wielkich rzeczy. Później, gdy przeczytacie sobie, ilu mężów on tam wymienia. Wspaniałych mężów. A ten dokonał tego. A ten był przedniejszy. A ten to zrobił. A ten iluś tam zabił. To było zwycięstwo. A co my mamy też do roboty? Zwyciężać nieprzyjaciela. Amen? To jest nasze dzieło, które powinniśmy spełniać. Tak jak właśnie ci mężowie, tak jak ta drużyna Dawida właśnie. Jakże później otrzymali wielką pochwałę od samego króla, właśnie Dawida. I to byli moi przyjaciele, mówi. To byli moi sąsi, moi przyjaciele, którzy byli dobre ze mną na dobre i na złe. I walczyli. To wszystko jest w Słowie Bożym. I wierzę, że znacie to Słowo Boże. Ale to jest tylko ku przypomnieniu dla nas, którzy mamy nadzieję, tą kotwicę zbawienia, żebyśmy się upamiętali i dzisiaj zwyciężyli wrogów. Nie tylko jesteśmy powołani do tego, żeby w niedzielne popołudnie tutaj siedzieć i powiedzieć, o, jacy jesteśmy zmęczeni, bo słońce tak praży i jesteśmy ten Panie. My jesteśmy przeznaczeni do zwycięstwa, po to, żebyśmy właśnie dzisiaj wstali i poszli i zwyciężyli najpierw tych Jebuzyjczyków w środku, a później zwyciężali tych wszystkich wrogów, o których nam mówi Pan, nasz Dawid, Jezus Chrystus. Amen. Ja wiem, że to są trudne słowa, no ale jakie chcemy usłyszeć? Kochani, co? Mamy stanąć przed drzwiami z popcornem, z czekoladą lub z napojem, z lodami i powiedzieć, o, jak dobrze, że przyszedłeś? Mamy kino stwarzać tutaj w tym kościele i powiedzieć, fajnie, że jesteście? No tak, fajnie, że jesteście, ale mamy pewne dzieło do spełnienia, kochani. Pewną misję, którą i wizję, którą ma Jezus Chrystus, którą my mamy każdy. Jeżeli stworzymy taki Kościół, to biada nam. Naprawdę biada nam. To wtedy diabeł mówi, okej, dobra, tych zostawiamy. Idziemy tam walczyć, gdzie? O, tam, tamtych. Tego tam pastora, który właśnie, o, nie modlą się od niego, pach, zaatakujemy. Jaki problem? A, ma problem seksualny. O, już rozwiązany Kościół. O, dobra, już zwyciężę. I to wtedy. W piątek modliliśmy się o naszego pastora. To jest nasze też dzieło. Ochronę w tym czasie, który on ma. To jest też nasze dzieło. Ja wiem, że wy w głębi ducha się ze mną zgadzacie, kochani. Ale rozpraw się najpierw właśnie z Jebuzyjczykiem. Bo on przyjdzie i powie, a do mnie przyjdzie zniechęcenie. Chciałem, Panie, ale tak jakoś mnie wróg zaatakował. Nie mogę. I zniechęcenie, i zniechęcenie. Ale jak wygrasz z tym i będziesz połączony z Panem miłością, bo moje serce przylgnęło do serca. Wiecie, jaką wielką przyjaźń miał Jonatan do Dawida? Jego serce przylgnęło do serca Dawida. Ha. Jest tak napisane. To jest na zasadzie więzi miłości. Panie, ja Cię kocham. Dlatego pragnę to robić. Nie chcę robić tego, bo jest tam napisane. Wielu ludzi, Saulów takich właśnie XXI wieku, mówi, bo jest napisane. Jest napisane, bo zobaczcie, jest napisane, będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swojego, z całej duszy swojej. Jest napisane? I to jest prawda. Ale cóż Ci pomoże, jeżeli nie będzie w tym Pana, który Ci da tą miłość, właśnie do kochania Jego? to my będziemy się starać i starać i starać, on nie wychodzi. Ale jeżeli będziemy mieć i szukać Go na co dzień, wtedy On przyjdzie i powie, masz, tu, zobacz, 2000 lat temu umarłem za Ciebie, tu jest moja moc dla Ciebie. Nie odchodź od krzyża nigdy, powiem Ci. Dam Ci taką radę. Nie odchodź nigdy od krzyża. Nawet jeżeli jesteś w Królestwie Niebios, bo tak jest napisane, jak za daleko odejdziesz, wróć szybko do krzyża. A my czasami zapominamy o tym, jesteśmy w Królestwie już. Jak to miło być w Królestwie Pana. A nagle diabeł nas atakuje, ale ja jestem w Królestwie, dlaczego mnie atakuje? Doświadczyliście już tego? Przecież jesteśmy w Królestwie. Zgadza się? Jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem nabytym, ludem. Jego ludem. Tylko, że tam jest napisane, abyśmy opowiadali cnoty tego. Jeżeli nie opowiadasz cnot tego, no to przychodzi diabeł. I tak dalej, i tak dalej. Tu jest nasza moc. Uwiąż się do tego krzyża na całe życie. Dopóki tutaj jesteś, w tym ciele, zawsze Chrystus Ci będzie potrzebny. Zawsze. Pamiętaj, jesteśmy zawsze też sługami Jego. W prawdziwym tego słowa znaczeniu. Obojętnie kim jesteś, czy jesteś apostołem, czy prorokiem, czy jesteś tym, który, nie wiem, cokolwiek robi, coś pospolitego, coś niepospolitego. Jesteś zawsze sługą Jezusa. Bo Jezus powiedział kiedyś, przychodzi sługa i nie mówi, dajcie mi jeść. Tylko przychodzi do Pana i mówi, Panie, co mam jeszcze zrobić? On mówi, daj mnie jeść, a później weź sobie. Bo sługami nieużytecznymi jesteśmy. Nieużytecznymi. Wiecie, gdy apostoł święty Paweł, ten wielki mąż, pisał, to pisał tak. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, przeznaczony do tego, do apostolstwa, tak. Ten wielki mąż był zawsze sługą. Sługą, czyli na takiej zasadzie to wygląda. Panie, co mam czynić? Panie, wykonałem to, co mi powiedziałeś. Co mam dalej czynić? Nie na zasadzie, Panie, możesz teraz mnie czynić tak wiele rzeczy fajnych, które cieszą mnie, cieszą moje ciało. Panie, ja bym chciał jeszcze ten lepszy samochód. Panie, ja bym chciał. A w końcu Pan mówi, do którego Ty Pana pomówisz? Jak czynili mnie, mówił Jezus, tak będą i Wam czynić. Tak, ja nie neguję, że Pan daje i błogosławi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale musimy na to uważać. Będziemy kończyć. Trochę za długo mówię, ale to, co było w sercu, przekazałem Wam. Dlatego chciałbym, żebyście sami zniszczyli tych Jebuzyjczyków. A później poszli do tego dzieła, które Bóg nam dał. Wyganiać demony, niszczyć, ręce kłaść na chorych. To wszystko jest dla nas. Odważni bądźmy w tym. Amen? Nie bądźcie w tym smutni. Chociaż smutek, jeżeli jest od Pana, to jest dobra rzecz. Ale jeśli jest od Pana, bo na chwilę tam przyniesie troszeczkę takiego upamiętania i wtedy my co mówimy? O, Panie, chcę dalej iść za Tobą. To jest dobre. Tylko żeby nie był to był smutek taki, który Was, wiecie, gdzieś tam poprowadzi w kąt i mówicie, a jestem do niczego. i będziemy tylko szlochać, będziemy musieli znowu zastępy liderów uwalniać, żeby go z tamtego kąta wyciągnęli.
Deprecha. Depresja.
Tak, deprecha. Uwielbimy naszego Boga. Chciałbym, żebyście po prostu przemyśleli to wszystko. I szli dalej. I o tej drużynie także. Komu ufacie? Ufność jest bardzo ważną rzeczą. Jeżeli komuś nie ufasz, nie pójdziesz z nim. Taka jest prawda. Jeżeli komuś ufasz, pójdziesz z nim. Amen?